a w studio Janusz Szewczak, cały czas poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w klubie Prawo i Sprawiedliwość. Tak będzie do 11 listopada, bo 12 będzie posiedzenie kolejnej kadencji, 9 kadencji Sejmu. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale też ekonomista, znający meandry polskiej ekonomii, ale także tej rządowej. Panie pośle, tutaj przed sekundą był pan Krzysztof Sobolewski, mówił, że kwestia zniesienia limitu 30-krotności miesięcznych pensji co do składek na ZUS nie jest przesądzona, że być może ona w jakiejś formie wróci. To jest dobry pomysł, czy jednak warto, żeby iść za tą linią pana premiera Gowina i całkowicie zostawić ten limit?
No, pan Krzysztof Sobolewski to jest ważna figura, no także trzeba uważnie słuchać, niewątpliwie co mówi. Natomiast problem jest istotny, bo no to jest według różnych szacunków, jednak kwota minimalnie szacuje się, że to jest 5 miliardów, ale są takie wyliczenia, które mówią, że to nawet może być 8 miliardów. Oczywiście znamy stanowisko pana Gowina, ono jest bardziej liberalne w tej kwestii i jest, można powiedzieć, bardziej przyjazne dla tych, którzy sporo zarabiają. Bo pewno to jest gdzieś tam kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie i ci ludzie te składki ZUS-owskie przestają płacić gdzieś tam w styczniu, prawda? Więc jest pytanie natury nie tylko fiskalnej, tak, że to są pewne potencjalne wpływy, ale jest pytanie, tak bym powiedział, no, kwestii pewnej sprawiedliwości społecznej, tak, dlaczego, nie wiem, nauczyciele, ekspedientka muszą te składki płacić przez cały rok, choć zarabiają nieporównywalnie mniej, a ci bogaci jednak. No mówi się, że to chodzi o to, żeby tłumaczenie z tej drugiej strony jest takie, że tu chodzi o tych wybitnych ekspertów, specjalistów, żeby oni mieli później no, te emerytury na jakimś odpowiednim poziomie, żeby nie dopłacać. Ale to, jakie będą emerytury za najbliższe 20 czy 40 lat, no to jest kwestia dosyć taka, powiedział, odległa i bliżej niepewna.
Premier Gowin i pani minister Emilewicz mówią, jeżeli ten limit zniesiemy i bardziej opodatkujemy tych najlepiej zarabiających, to nam talenty z Polski uciekną.
No, talenty z Polski uciekały niewątpliwie przez wiele lat, bo po prostu wynagrodzenia nędzne w Polsce. Natomiast te próby podniesienia wynagrodzeń, jakby trochę wymuszenia tego ruchu przez tą płacę minimalną, no nie spotykają się z powszechnym zadowoleniem, czy akceptacją pracodawców. To jest duży problem. Ja zresztą od wielu lat mówiłem o tym, że naszym problemem bardzo istotnym, którego jakby nie doceniano, była kwestia rąk do pracy i kwestia, bo utraciliśmy miliony tych rąk do pracy, zwłaszcza ludzi młodych, wyjechali przecież. A z drugiej strony kwestia płac, bo do tej pory konkurowaliśmy z Europą, ze światem niskimi płacami, czyli takimi naprawdę skandalicznie często niskimi. Natomiast to się skończyło. Tak dalej być nie może. Ludzie mają aspiracje, widzą, że się zmienia w Polsce na lepsze, że i w portfelu przybywa. Są szacunki, że ten wzrost płac może być nawet w tym roku około 9%, ponad 8%. A przecież przez ostatnie lata one rosły, te płace 6%, 7%. To już częściowo widać, bo widać, że ta konsumpcja jednak z czegoś się bierze. Nasz wzrost gospodarczy jest oparty na konsumpcji w dużej mierze. To trzeba podtrzymać, tą kwestię. Mają ruszyć te duże inwestycje. Wydaje mi się, że one, jeśli ruszą szybko, to tą koniunkturę gospodarczą znacząco napędzą znowu. Więc to jest dość, tak bym powiedział, rozsądnie było i szczęśliwie trochę rozkładane. Najpierw te inwestycje w ludzi, w rodzinę, czyli programy socjalne. Teraz by trzeba pomyśleć, jak te gospodarcze tematy rozbudować, struktury spółek Skarbu Państwa.
Pan poseł był panem posłem, pan mógł pilotować i pilnować kursu rządowego, a teraz trzeba będzie z zewnątrz się przypatrywać. Widać, że jest pewna turbulencja, jest kwestia tej płacy minimalnej, która była sztandarowym pomysłem Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jest bardzo mocno atakowana przez część polityków nie tylko partii koalicyjnej pana Gowina, ale także część samych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy to był zły pomysł?
Wie pan, no, tak naprawdę rząd, ja powtarzam, rząd nie ma za wielu instrumentów, żeby wymuszać pewne ruchy płacowe. One, to nie jest tak, że wszyscy, że tak powiem, liczyli na to, że to się samo jakoś zrobi. Oczywiście są kraje, gdzie nie ma w ogóle płacy minimalnej, no ale są jednak inne wynagrodzenia. My ciągle mamy 3-4-krotnie niższe wynagrodzenia. Jeśli myślimy o powrocie tych Polaków do Polski, no to przecież musimy ich tu ściągnąć płacą jednak przede wszystkim i jakimś lokalem, jakimś mieszkaniem, który da się utrzymać i jeszcze coś zostanie na życie. Naprawdę myśmy zrobili ogromny wysiłek przez te 4 lata. To aż trudno uwierzyć, jak się popatrzy wskaźniki różne dane, no to rzeczywiście to widać, że to są po prostu ogromne skoki, pozytywne, no ale jeszcze do naprawiania jest naprawdę bardzo dużo. Przy czym no widać, że to, wie pan, to nie każdy ma takie szczęście, że jak tam burmistrz Włoch z Platformy Obywatelskiej, że jedzie otwartym samochodem z otwartymi szybami i ktoś mu wrzuca 200 tysięcy do środka. To się nie zdarza przeciętnemu Kowalskiemu. Więc
na zwłaszcza, że ja nie jeżdżę samochodem po Warszawie, to no to jak szanse minimalne.
To pan już w ogóle nie ma żadnej szansy, jak pan nie otworzy tej szyby, prawda? Ale to daje się nie do każdego, jednak tam wrzucają po drodze takie kwoty. Ciężko jest przecież na te pieniądze zarobić. Ludziom młodym ciężko się jest utrzymać w dużych miastach z pewnością, bo są koszty, ogromne koszty przecież mieszkaniowe, koszty administracyjne, utrzymania się. No, to trzeba na pewno, wie pan, w ogóle to jest w ogóle pytanie, no bo to jest nowa kadencja, to jest pytanie właściwie, w jakim kierunku należy zmierzać, na co postawić, bo co usprawnić.
I na te pytania, zdaje się, PiS nie ma odpowiedzi. Wiemy, czego nie chciał potwierdzić pan poseł Sobolewski, ale wszyscy o tym mówią i chyba mamy rację, że tutaj główny spór idzie trochę o resorty gospodarcze, a szczególnie o resort Skarbu Państwa. O tym już mało osób wie i mało się o tym mówi, że od tego, kto będzie jakim wiceministrem w odnowionym resorcie Skarbu Państwa, bardzo dużo zależy. Czy na przykład Solidarna Polska obejmie tego sekretarza stanu, tego wiceministra, który odpowiada na przykład za sektor państwowych banków. I tutaj los dziesiątek, setek osób zależy od tego wiceministra.
Wydaje mi się, że najwięcej zależy chyba jednak w sumie od decyzji premiera i wicepremiera, bo rozumiem, że potwierdzają się te opinie, że pan wicepremier Sasin będzie szefem tego resortu. To jest bardzo dobra moim zdaniem decyzja, dlatego że jednak pan premier Sasin jest człowiekiem, który zna to od strony legislacyjnej, czyli przewodniczący Komisji Finansów, z którym miałem zaszczyt współpracować i uważam, że jest bardzo sprawny w takiej szerszej analizie tego, co się dzieje w gospodarce. To jest na pewno tak, że wie pan, no, mądrość czy wielkość przywódcy zależy od jakich dobiera współpracowników oczywiście. Od tych doradców sporo jednak zależy, jeśli się ich słucha, prawda? I wydaje mi się, że Jacek Sasin tutaj słucha tych uwag dotyczących gospodarki, zauważa te bym powiedział, newralgiczne punkty, czy też widzi pewne zagrożenia, co jest potrzebne, istotne, bo to nie chodzi o to, żeby się chwalić tylko wyłącznie, prawda?
Wiadomo, czy przynajmniej tak wydaje się, że jak na razie rząd trochę stracił azymut, że nie wie, w którą stronę płynąć, czy cały czas robić tą politykę bardziej społeczną, bardziej rodzinną, czy jednak iść w stronę liberalizmu. To jest prawda, to jest dobra konstatacja, że teraz PiS nie ma konkretnego celu przed sobą.
Nie, mi się wydaje, że tak nie jest, bo wydaje mi się, że konkretnym celem jednak cały czas Prawa i Sprawiedliwości jest chęć naprawy instytucji polskiego państwa. Te instytucje jeszcze w niektórych aspektach bardzo kuleją. To jest kwestia, bym powiedział, pewnej nowej takiej ekspansji, czy pewnego nowego bodźca dla spółek Skarbu Państwa, bo jednak po likwidacji Ministerstwa Skarbu doszło do tego, że one zostały jakby rozparcelowane, takie poszczególne księstwa, tak? Jeden minister miał 8 spółek, drugi 12, jeden tam, każdy właściwie miał takie swoje poletko, księstwo i tu było trudno o pewną wspólną wizję i moim zdaniem to dobrze się dzieje, że wracamy do pomysłu, żeby jednak, proszę sobie wyobrazić,
że cały proces likwidacji, który trwał do końca roku 2017, no był tak. Bez sensu, jak rozumiem.
No ja byłem krytyczny w sobie wobec tego. Ja publicznie to nawet wyrażałem, że to nie jest tak, że wie pan, że planowanie to jest cecha wyłącznie komunizmu. Planowanie to od starożytności do współczesności, gdzie Chińczycy mają całe wielkie zespoły, które planują, co będzie się w 2038 roku działo. Nie mówiąc o japońskim ministerstwie MITI, które też właściwie planuje rozwój gospodarczy. My musimy to robić, bo już tymi prostymi metodami, powtarzam, takimi prostymi narzędziami się tego skoku cywilizacyjnego się nie uzyska. Trzeba bardzo mocno i sensownie, i mam nadzieję, że nowe ministerstwo pod wodzą wicepremiera Sasina będzie szło w tym kierunku dokonania nie tylko pogłębionej analizy, ale również znalezienia tych nisz gospodarczych dla dużych podmiotów, bo małe to i tak muszą kombinować po swojemu, muszą to, one raczej się wpisują w pewne trendy, prawda? Oczywiście, że jest pytanie, czy polityka socjalna w takim zakresie, czy bardziej postawienie na przedsiębiorczość, na innowacje, na nowe technologie,
na klimat. I na to pytanie nowy rząd będzie musiał odpowiedzieć, koniec
końców. Tak, oczywiście. Ja myślę, że to w dużej mierze będzie widać jakby już z pewnego składu personalnego rządu pewne.
Czyli jeżeli pani minister Emilewicz, obecnie minister przedsiębiorczości i technologii, obejmie na przykład większość kompetencji Ministerstwa Energii, to będzie widać, że rząd idzie w stronę bardziej liberalizmu i walki ze zmianami klimatycznymi.
No, na pewno pani minister Emilewicz jest bliżej tego kierunku liberalnego niż ja na przykład osobiście. Ale to nie znaczy, że wie pan, u nas ten liberalizm został tak skompromitowany przez ekipę pana Tuska i aferałów z Małej Sycylii, że no niedobrze się kojarzy. Ale to nie znaczy, że nie można pewnych instrumentów wykorzystywać. Natomiast na pewno to nie jest też tak, że dzisiaj ten wolny rynek na świecie, to on jest taki dominujący. Nie, ci wielcy, te wielkie rekiny, te wielkie koncerny, one bardzo twardą ręką pilnują swoich interesów.
Ale z drugiej strony wydaje się, że obóz Zjednoczonej Prawicy dryfuje w kierunku liberalizmu. Pan poseł nie startował, pani profesor Józefa Hrynkiewicz poza Sejmem, pani minister Rafalska w Brukseli, szereg osób, które były twarzami tej bardziej społecznej drogi gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości, pan profesor Rzyżyński w Radzie Polityki Pieniężnej, tych osób w klubie PiSu już nie znajdziemy.
No to prawda, ale to są, ja wychodzę z założenia, że można nie być, że poza parlamentem też jest życie, że można nie być posłem, a można służyć Polsce i Polakom, że można pilnować tych interesów na różnych, w różnych aspektach. To nie jest tak.
Wpływ na rząd jest mniejszy.
Oczywiście, że tak. To nie jest, wie pan, zawsze też tak, że to nie jest przecież państwa struktura, państwa jakiegoś, powiedział, dyktatorskiego, gdzie po prostu decyzje oznaczają gwałtowny przewrót we wszystkim. Nie, to przecież ten statek, ten krążownik płynie, on zanim zrobi zwrot, musi mieć chwilę czasu i tak dalej, ale na pewno trzeba wiedzieć, do jakiego portu się zmierza. Wie pan, jeśli się nie wie, do jakiego portu się zmierza, to żaden wiatr najsilniejszy nie pomoże, bo może zagnać na skały, na mielizny. Więc oczywiście to jest kwestia koncepcji. To jest kwestia koncepcji, decyzji, przemyśleń, przywództwa, bo przecież widzimy, że te programy socjalne ogromnym wysiłkiem, nieprawdopodobnym wysiłkiem związanym z uszczelnieniem systemu podatkowego i tak dalej, to się udało. To były dobre inwestycje, bo to są inwestycje w Polaków, nie w Chińczyków i nie w banki w Szwajcarii, tylko w polskie rodziny. Więc to się okazało i sensowne, i gospodarczo. Ja tłumaczyłem, jak się zaczynał program 500+. Te pieniądze będą tworzyć koniunkturę, popyt wewnętrzny, będą handel napędzać, usługi i tak dalej. To żadne nieszczęście, nic się nie stanie, tylko trzeba na to znaleźć sensowne pieniądze.
To właśnie do pieniędzy teraz przejdźmy. Budżet państwa miał być zrównoważony, to nam obiecywali politycy partii rządzącej przed wyborami. Wybory za nami, jak wszyscy wiemy, już budżet zrównoważony jest coraz mniej.
Wie pan, co ja,
na rok przyszły oczywiście.
Tak, te wszystkie teorie finansowe, fiskalne, podatkowe, budżetowe, które obowiązywały przez lata, że jak jest budżet zrównoważony, to jest fantastycznie. Jak jest tam jakiś niewielki deficyt, ale przeznaczone sensownie te pieniądze, to jest nieszczęście. Nawet Niemcy, którzy mają tę schwarze nulę, czyli ten budżet konstytucyjnie zapisany, jak jest zrównoważony, widzą, że chyba Polacy mieli trochę racji w pewnych działaniach za czasów rządu PiS. I sami się zastanawiają, czy nie trzeba będzie dorzucić do gospodarki 50 miliardów, mówią na razie 50 miliardów euro, a może to będzie 100 nawet, żeby ruszyła ta koniunktura, żeby ludzie chcieli wydawać pieniądze.
Na razie Niemcy drugi kwartał w recesji.
No właśnie. Japonia przykładowo też kraj, którym ludzie dobrze zarabiają i oszczędzają głównie, nie wydają pieniędzy. Ta gospodarka ma w związku z tym problem. No my byśmy chcieli pewno więcej wszyscy wydawać. No oczywiście to oznacza wzrost wynagrodzeń. I to jest problem oczywiście dla małych i średnich przedsiębiorców, bo oni mówią, nie ma i tak, nie ma ludzi, ma rąk do pracy, a jednocześnie ci, co przychodzą, chcą już wysokich wynagrodzeń. Mnie na to nie stać. I tu trzeba szukać rozwiązań, jak ulżyć ewentualnie w tych obciążeniach różnego rodzaju polskim przedsiębiorcom, bo przecież to nie jest tak, że u nas są strasznie wysokie podatki. No to raczej problemem są kwestie składek
ZUS-owskich. Jeżeli chodzi o OECD, które wyliczyło opodatkowanie pracy, to my oddajemy 36% naszych...
37% bodajże.
A średnia OECD to jest 38%. W Niemczech ponad 50%.
No więc właśnie, więc przecież wszystkie jakby tak powiedzieć, to wprowadzimy taki system podatkowy dla najbogatszych, jak jest w Niemczech czy w Skandynawii, to pewno wszyscy by się złapali za głowę, jaka to straszna rzecz się dzieje. Więc w ogóle trzeba by przejrzeć moim zdaniem system podatkowy, bo one są oparte, te podatki dochodowe, na starych ustawach sprzed 20 lat, prawda?
Pytanie wprost, czy w tej kadencji, która upływa, która ostatecznie nieodwołalnie skończy się 11 listopada i do historii przejdzie 8 kadencja Sejmu, udało się rządowi jakąś wielką reformę podatkową zrobić? Udało się uszczelnić system, sprawić go bardziej sterownym, ale żadnej dużej reformy VAT-u, CIT-u, PIT-u, ordynacji podatkowej ja sobie nie przypominam.
Tak, to były w dużej mierze cząstkowe, ale istotne według mnie reformy, bo one by jednak obniżenie nawet tej stawki 18% o jeden punkt dla wszystkich, to jednak jest wielki, moim zdaniem, znaczący ruch.
Ale to były łaty na starym systemie.
Tak jest, to prawda, nie ma nowych ustaw jako nowych, to są ustawy stare w dużej mierze i trzeba szukać, jest na przykład pytanie zasadnicze na świecie dzisiaj, jak opodatkowywać te wielkie firmy cyfrowe. Niektórzy się odważają, inni nie.
Francja się odważyła. Polska właśnie. Jakby mniej.
No właśnie. Natomiast są pytania na przykład, co z handlem internetowym, skoro ten mały handel realny, nie w wirtualu, jest obciążony różnego rodzaju obciążeniami. To co z tamtymi? Przecież oni już naprawdę gigantyczne kwoty tutaj. No jest kwestia, co z tymi hiper supermarketami, bo nam Unia i lobbyści mający sieci handlowe zablokowali przecież na jakiś czas ten podatek. Nie, więc to wszystko, to rządzenie to się takie wydaje proste, łatwe, jak, że tak powiem, opowiada się różne bajki i się nie podejmuje decyzji. Widać, że Polacy częściowo doceniają pewne rzeczy, ale inni uważają, że to im się nie podoba.
To na koniec naszej rozmowy w studio Janusz Szewczak, ekonomista. Zarekomendujmy panu premierowi w tym pierwszym okresie 100-200 dni rządzenia, jakie kroki powinien podjąć. Ekonomii oczywiście.
Tak, ja jestem zwolennikiem od dłuższego czasu, to próbuję u pana też, również to propagowałem i podnoszę ten temat. My musimy zacząć budować fabryki leków w Polsce. W razie, nie daj Boże, jakichś nieszczęść w okolicach, w pobliżu epidemii, wojen i tak dalej, byłby z tym gigantyczny problem. Myśmy byli kiedyś potęgą eksportową w lekach. Mamy kadry jeszcze, mamy technologię, moglibyśmy to robić. To są szybko rentujące przedsięwzięcia. To można szybko zrobić na niewielkie pieniądze.
Tylko żeby się nie skończył jak z tym promem Batory, że mieliśmy...
Nie. To się nie musi skończyć jak z promem Batory, absolutnie, dlatego, że to jest zapotrzebowanie, to są gigantyczne pieniądze, miliardy wydawane na te lekarstwa, duże koncerny, głównie przez zagraniczne nam to dostarczają. I druga rzecz to jest rozwój, bym powiedział, przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza na terenach Polski Wschodniej. Ja mówię wyraźnie i ostrzegam, Ukraina za chwilę stanie się gigantyczną potęgą produkcji różnych, tam ruszają prywatyzacja czarnoziemu, będą produkować wszystko, jeśli chodzi o surowce rolnicze. I my musimy zbudować przetwórnie różnego rodzaju na terenie Polski Wschodniej w ramach holdingu spożywczego, żeby przechwycić ten zysk, którego oni nie będą w stanie
uzyskać. To jeszcze jeden temat, naprawdę już na koniec, już chyba za często mówię, na koniec, nie kończąc.
Ale premiera Tuska pan mnie nie zapytał. Szczerze chciałem odpowiedzieć.
Ach, no dobrze, to jeszcze, to dobrze. To najpierw premier Tusk, szczerze. 12 grudnia wyjdzie książka Donalda Tuska, szczerze, wszyscy teraz, kiedy ta informacja przyszła, że będzie książka, to wszyscy politycy Platformy mówią: Tusku, wracaj, iść na prezydenta.
Ja myślę, że Donald Tusk szczery nigdy nie był. Może szczerze nam powie, co było z Amber Gold, z prywatyzacją Ciechu, może ewentualnie z paroma innymi tego typu historiami. Natomiast nie sądzę, że pan Tusk zdecyduje się na walkę, bo on wcale ani taki waleczny, ani pracowity tym bardziej nie jest.
A jak to Tomasz Lis go namawia, Borys Budka go namawia, Gazeta Wyborcza go namawia, wszyscy mówią: wracaj, królu Europy.
Ja myślę, że prędzej ten biały koń tu wpadnie, ale bez jeźdźca raczej.
Podobno biały koń kilka miesięcy temu się znalazł na Nowogrodzkiej.
Tak? Spacerował. No to może to już był właśnie ten, który miał wrócić, tylko jeźdźca
zgubił.
Zgubił jeźdźca. Wydaje mi się, że on, Tusk tylko, zresztą myślę, że ma tyle tutaj do odpowiedzi dla różnych prokuratorów, że miałby naprawdę co wyjaśniać i szczerze, gdyby tak szczerze nam chciał poopowiadać o różnych rzeczach, to wydaje mi się, że naprawdę miałyby co prokuratorzy spisywać, tak.
No to żeby nie było tak miło na koniec rozmowy szczerze o imigracji. 2 dni temu dane: Polska wyprzedziła Niemcy pod względem przyjęcia, wydawania zezwoleń na pracę. Jesteśmy krajem, który wystawił ponad 660 tysięcy takich zezwoleń, najwięcej w Unii Europejskiej.
No tak, to jest dowód na to, jak dużo rąk do pracy brakuje. Ukraińcy się tu czują dobrze, podejmują to głównie młodzi, przecież ludzie tu przyjeżdżają.
To jest dobry kierunek polityki, ściąganie tak wielu, znaczy jesteśmy krajem ludnościowo przeszło 2 razy mniejszym od Niemiec, a wydaliśmy w roku ubiegłym 100 tysięcy zezwoleń więcej. Czy to już nie zagraża spoistości społecznej, rozwojowi gospodarczemu? Czy to nie utrzymuje, czy to także nie wprowadza dumpingu płac chociażby?
Trudna. Oczywiście, że to wpływa na to, że te płace są hamowane, wzrost płac, to prawda. To jest tak, że ci, którzy do Polski, głównie Ukraina, ale przecież tam trochę już Białoruś przyjeżdża, Wietnam,
Indonezja, Daleki Wschód.
No może już tak, z tego bardzo dalekiego to nie jest aż tak dużo, bo to zauważamy, że Filipiny, no może, ale na pewno to jest tak, że ci, którzy tam trafiają do tych Niemiec, to oni wolą z zasiłków pożyć, nie garną się do pracy, więc jakby u nas ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, raczej pracują zdecydowanie. To trochę ma i minusy i plusy, no na przykład Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zyskuje, bo oni płacą te składki przecież.
Przecież każdy, kim ma 2 końce, teraz no, zyskuje. A potem wszędzie wypłacać.
No ja bym wolał, żeby przyjeżdżali do nas Polacy z Kazachstanu, z dawnych terenów Związku Radzieckiego, jest tam bardzo dużo Polaków.
Ale nie czas na jakąś poważną politykę państwową migracyjną. Był taki pomysł, za ten pomysł poleciał z rządu między innymi wiceminister Paweł Chorąży, który powiedział, że trudno się sprowadza Polaków z Kazachstanu, że jednak łatwiej jest przyjmować imigrantów z Ukrainy. Pożegnał się z rządem pan wiceminister.
Ja uważam, że naszym psim
ponad rok temu.
Uważam, że psim obowiązkiem tych, którzy tutaj są szczęśliwie w tej wolnej Polsce, powinno być to, żeby dać szansę wszystkim Polakom, którzy chcą, żeby tu przyjeżdżali, żeby zakładali rodziny, ale to najpierw trzeba oczywiście stworzyć warunki.
Ale polityki migracyjnej poważnej, ponadsektorowej, jak nie było, tak nie ma.
No trzeba się na pewno temu przyjrzeć. Przedsiębiorcy chcą sprowadzać, ale pytanie jest, trzeba być ostrożnym, mądrym w tej polityce, żeby nie przesadzić. Tak.
Ja powiedział ostrożny i mądry Janusz Szewczak, poseł od już upływającej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, a od 12 listopada wolny człowiek, ekonomista. Dziękuję bardzo.
Do wzięcia.
Ekonomista, do wzięcia. Jako gość Radia Wnet na pewno nieraz będziemy z pana wiedzy i doświadczenia korzystać.
Dziękuję bardzo, oczywiście z przyjemnością.
Panie, proszę, co będzie jakiś nowy termin wynaleźć? Bo panie ekonomista słabo brzmi.
Analityk gospodarczy.
Panie analityku
też. A nawet można pisarz powiedzieć, bo szykuje nową książkę o głupocie na początek nowego roku.
Doświadczenia z Sejmu chyba bezcenne w tej materii.
O tak, myślę, że w tym Sejmie nowym będą jeszcze większe doświadczenia w tej sprawie, to rzeczywiście niektórzy mogą zatęsknić za poprzednimi występami pana Nitrasa, czy pana Szczerby.
Bo są kandydaci do palmy pierwszeństwa w tej materii. Janusz Szewczak, tu musimy skończyć. Ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości upływającej kadencji, był gościem Poranka Wnet. 5 minut po godzinie 9:00 to teraz piosenka Chris Isaak, Wicked Game, a zaraz potem może zrobimy jakiś przegląd prasy, żeby wszystko było po Bożemu.
Czas na przegląd prasy.
No to na pierwszy ogień weźmy dziennik Rzeczypospolita. Dzisiaj cena się zgadza, data się zgadza, to chyba mamy właściwą gazetę. Handel zapłaci za korki, czyli nowy pomysł na, no, na większe wpływy do budżetu. Rząd, któremu się nie udało jeszcze wprowadzić podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, kwestia jest w drugiej instancji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wymyślił nowy pomysł, a nawet nie tyle rząd, ile jedna minister Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, w wywiadzie radiowym zakomunikowała, że rząd planuje wprowadzić podatek od uciążliwości istnienia wielkich sklepów w centrach miast. Nowy podatek chociażby miałby być naliczany w ramach algorytmu od natężenia korków, od trudności w tkance miejskiej, od także zajmowanej w centrach miast powierzchni. To był pomysł ministra Jadwigi Emilewicz, która najpierw to powiedziała w radiu, a zaraz potem się wycofała, dementując swoje własne słowa, mówiąc, że to jest tylko jej autorski pomysł, tylko analiza, a żadne prace sądowe, rządowe, rzecz jasna, się nie toczą. To jest ciekawy sposób działania rządu, który także w poprzedniej kadencji miał taki zwyczaj, żeby debatować nad projektami gospodarczymi na łamach gazet. To jest dość swoista i innowacyjna metoda komunikowania się ze społeczeństwem i przedsiębiorcami. Donald Tusk elektryzuje Platformę, tak pisze Michał Kolanko. Informacja, że będzie wydana w Polsce 12 grudnia nowa książka Donalda Tuska pod tytułem Szczerze, dała asumpt do szeregu plotek, spekulacji i także deklaracji politycznych członków Platformy Obywatelskiej, którzy na wyprzódki zaczęli mówić, że to jednak Donald Tusk byłby najlepszym kandydatem na prezydenta obozu opozycyjnego w Polsce. W Platformie Obywatelskiej głównym tematem dyskusji jest jednak kalendarz wewnętrznych wyborów na przewodniczącego. 4 lata temu wybory zakończyły się w połowie stycznia. Zgodnie ze statutem PO kadencja przewodniczącego trwa maksimum 4 lata, jednak w partii krąży teoria, że Schetyna poprzez m.in. organizację prawyborów i skupienie się na kampanii prezydenckiej będzie chciał opóźnić powszechne wybory, a następnie MP doprowadzić do połączenia z Nowoczesną i w ten sposób zmieni statut i sposób wybrania władz tak, żeby utrzymać fotel przewodniczącego. Chociaż w Rzeczpospolitej jest jeden bardzo ciekawy artykuł, który muszę Państwu jeszcze zacytować. Wiktor Ferefecki napisał tekst Spór o usadowienie posłów na sali obrad. I spór jest fascynujący, ponieważ posłowie się wczoraj byli pokłócili nad tematem, kto gdzie ma siedzieć. To trochę wygląda jak usadzanie klasy, jak uczniowie wchodzą do klasy i biegną do ulubionej ławki, żeby ją pierwsi zająć. Tak samo teraz trwa spór, gdzie ma siedzieć Konfederacja, gdzie ma siedzieć PSL, a gdzie ma siedzieć Prawo i Sprawiedliwość. I wszystkie kluby chcą siedzieć gdzie indziej niż tego chcą ich koledzy. Konfederacja nie chce być z tyłu, chce mieć pierwsze miejsca, bo chce najbardziej debatować. PSL chce być w środku między PiS-em a Platformą, ale Platforma chce być koło PiS-u, żeby być bardziej w centrum. SLT nie chce być na prawo od Konfederacji, bo chce być po lewej stronie, bo jest lewicą i tak dalej w koło Maciuch, a PiS chce być najbardziej po prawej, bo chce mieć blisko do ław rządowych i tak trwają przepychanki, gdzie posłów poukładać. Sejm zaczyna się ciekawie, a my w tym momencie na tej jednej gazecie musimy skończyć przegląd prasy, bo już za chwilę zawita na antenie Radia Wnet Studio Lwów Dziennik Gazeta Prawna i tygodniki zostawimy sobie do Kuriera w samo południe, a teraz na antenie Radia Wnet zawita Wojciech Jankowski. Ja, Łukasz Jankowski, z Państwem się żegnam. Dziękuję Jaśminie Nowak, dziękuję także realizatorom. Do usłyszenia.